gdzie będziesz bardziej tu.
Czy nie zrzucił telefonu? Może tego
raz, raz. Nie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszymy się z ciut większej niż normalnie frekwencji. To chyba temat zadziała, albo osoba ojca.
Temat.
Pawła Koniarka, który przyjechał do nas z Gdańska. Serdecznie witamy. I zapraszamy.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przywożę Wam pozdrowienia od ojca prowincjała, Pawła Kozackiego, z którym rozmawiałem przed wyjazdem i zaraz też powiem dlaczego. To, co będę mówił na tym wykładzie Wierzyć pomimo Kościoła, to będą dosyć luźne refleksje tych trzech panów, których tutaj... Może te światła, jak się zgasimy, będzie lepiej, co? Tak jest lepiej?
Tak, lepiej.
Ksiądz Grzegorz Strzelczyk, katolicki, katowicki doktor teologii, jeden z ludzi, którzy teraz rozkręcali synod w Katowicach. Miałem przyjemność z tym księdzem mieć wykłady w naszym kolegium dominikańskim. Wiele mu zawdzięczam. Myślę, że to jest jeden z takich bardziej ogarniętych, wierzących, myślących księży w Polsce. Warto czytać jego książki. Sam temat tego wykładu, wierzyć pomimo Kościoła, to tak naprawdę jest cytat z jego artykułu z Więzi. Bardzo serdecznie polecam też książkę Po co Kościół, wydaną przez Bibliotekę Więzi. Tam właśnie też jest rozdział jego zatytułowany Wierzyć pomimo Kościoła. I oczywiście tych dwóch panów na dole, kardynał Ratzinger i mój współbrat troszkę starszy, bo ja mam 33 lata. Yves Congar, to są ojcowie soborowi. Jeden i drugi teolog, jako bardzo młodzi profesorowie, pojawiają się na Soborze Watykańskim II. Ten pierwszy swoim początkowym wykładem na sali soborowej robi takie zamieszanie, że papież zdecydował się troszkę zmodyfikować cały przebieg obrad soborowych. A Yves Congar to człowiek, samo jego życie jest przykładem reformy Kościoła. Jego poglądy współcześni mu ludzie uważali, że są dosyć podejrzane. Oskarżony przez Święte Oficjum, dzisiaj Kongregację Nauki Wiary, podejrzewany też o herezję w samym zakonie. Bardzo cierpi od Kościoła i od swoich współbraci, jest troszkę odsunięty na boczny tor. A potem ląduje razem z kardynałem Ratzingerem jako jeden z wybitnych teologów, ojców soborowych. I to, co teraz mamy w Kościele, to jak myślimy, to między innymi dzięki tym panom, tym duchownym, możemy gdzieś sobie w głowie układać. To chyba Państwo nie wiedzą, co teraz się pojawiło na ścianie. To jest herb Bazyliki Świętego Mikołaja z Gdańska, gdzie teraz mieszkam od maja. A księdzem jestem od 2013 roku, od 18 maja. Do zakonu braci kaznodziei wstąpiłem w 2006 roku. Ten herb, dlaczego tutaj wyświetliłem, nie dlatego, żeby powiedzieć trochę o sobie, ale dlatego, że przyjeżdżam do Państwa w takiej sytuacji, która jest dosyć dla mnie symboliczna, dlatego, że od października straciliśmy swój kościół. Nasz kościół, nasza bazylika Świętego Mikołaja grozi zawaleniem. ponieważ no, grozi katastrofą budowlaną, jest ona zamknięta, nie możemy ani my tam przebywać, ani turyści, ani nasi parafianie, nasi wierni. I pomyślałem sobie, że to jest w ogóle obraz Kościoła, ten z kamienia, ten, który teraz cierpi, bo grozi zawalaniem strop, a tak naprawdę problem jest z fundamentami. To jest pewien obraz, pewien symbol dla mnie, bo wchodząc do tej bazyliki, można powiedzieć, dobrze, są pęknięcia na suficie. Trzeba by coś z tym sufitem zrobić, trzeba by go tutaj jakoś zabezpieczyć. Ale gdybyśmy się skoncentrowali na suficie, to kościół by się tak zawalił, bo problem jest 15 metrów pod posadzką. I bardzo często jakieś reformy, i to nie tylko w kościele, w naszym życiu koncentrujemy się na pewnych objawach, a nic nie wychodzi, jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, bo nie dotykamy źródła problemu. Ktoś może brać jakieś tam leki na katar, cały czas mi cieknie z nosa kolejny, prawda, lek, a okazuje się, że jestem uczulony na koty i wystarczy pożegnać się z kotem w domu i katar przechodzi. Bardzo ważne jest, żebyśmy uderzali w źródło problemu i to, o czym chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, dając Wam do ręki, do głów zdania, sentencje tych panów, których przed chwilą pokazałem, mam nadzieję, że pozwoli nam głębiej popatrzeć na problem Kościoła i na problem tego wszystkiego, co się dzieje. Pierwsza rzecz, która chciałbym, żeby się pojawiła, to już samo kredo konstantynopolitańskie, nicejsko-konstantynopolitańskie, które wypowiadamy w niedzielę najczęściej. Tam jest takie... wyznajemy, że wierzymy w Kościół. No wierzyć w Pana Boga to jeszcze dobrze, no ale wierzyć w Kościół? I to rzeczywiście był problem, jak te kredo się formowało. Niektórzy uważali, że to jest w ogóle absurdalne, żebyśmy mówili kredo in ecclesiam, bo przedmiotem wiary może być tylko Bóg. No Kościół, no troszkę to już jasne, że Pan Jezus, wierzymy Go, że założył, że Go chciał, ale bez przesady, nie będziemy wierzyć w Kościół. I rzeczywiście takie, i scholastycy, i też Kalwin, takie w myśleniu o tym próbowali zmienić tor i przekierunkować to, wierzyć w Kościół, no wierzę Kościołowi, wierzę to co on mówi. On jest kimś, kto naucza, więc ja mu ufam, ale wierzyć w sam Kościół, no to już jest nie. Ci, którzy bronili takiego wyznania wiary, wskazywali na to, że ta część, która dotyczy Kościoła, jest tak naprawdę artykułem wiary w Ducha Świętego. My możemy powiedzieć, wierzę w Kościół, dlatego, że wierzymy w Ducha Świętego. Dlaczego to się pojawia na początku, te credo in ecclesiam? Dlatego, że gdybym poszedł na ulicę z tym, co chcę wam tutaj powiedzieć i poszedłbym do ludzi, którzy nie wierzą, no trzeba być wierzącym, żeby zacząć mówić o Kościele. Jeśli chcę coś reformować, jeśli chcę się zastanawiać nad czymś, jak coś poprawić, to muszę to coś kochać, musi mi być to bliskie. Jeśli żona męża prosi o zrobienie porządku w ogrodzie, jeśli ten chłop tego nie czuje, jeśli on nie kocha swojej żony, jeśli on nie czuje ziemi, no to żona może się chwycić za głowę. Nie? Może to będzie jakoś uporządkowane, ale no, na pewno nie będzie to w taki sposób zrobione, jakby żona marzyła. Potrzebna jest wiara, żeby w ogóle o Kościele zacząć się wypowiadać. Druga rzecz, bardzo ważna, to jak mówimy o Kościele i o wszystkich jego sakramentach. Sobór Watykański II w ogóle mówił o... i teologowie Soboru mówili o Kościele jako o prasakramencie. Troszkę jakbyśmy sobie wyobrazili kabel, gruby kabel, i tą otulinę tego kabla, w której są mniejsze kabelki. Nie? To jest właśnie Kościół, ten gruby kabel, i w środku te mniejsze kabelki to są sakramenty. Nie? I nie możemy inaczej myśleć, możemy, ale zaczyna się to rozmywać, kiedy nie będziemy mieć przed twarzą w naszych myślach, w naszym sercu Chrystusa. Dlaczego to jest takie ważne? Nie wiem, czy Państwo kojarzą tą ikonę, jedną z najstarszych ikon z Synaju. Chrystusa Pantokratora. Ona jest o tyle ciekawa. No, jak tak się na nią patrzy, no fajnie zrobiona. Tylko proszę zobaczyć, że połowa twarzy jest jedna inna od drugiej. Jedna twarz, jedna część twarzy to jest Chrystus miłosierny, oblicze jest spokojne, te po prawej stronie jest bardzo spokojne, a te po lewej powiedziałbym, że ma takiego nerwa. To widać mocno w zmarszczkach i w oku. Jeśli zapomnimy o tym, że Chrystus, w którego wierzymy, jest i człowiekiem, i Bogiem, i to jednocześnie, i tym, i prawdziwym człowiekiem, i prawdziwym Bogiem, nie zrozumiemy sakramentów, nie zrozumiemy Kościoła. Każdy wykład o sakramentach, każdy wykład o Kościele trzeba rozpoczynać od przypomnienia sobie tajemnicy Chrystusa i tego, kim On jest. To podkreślał pan Schielebeck. Mamy problem w ogóle z tym nazwiskiem, bo on jest flamandzkie i nigdy on był dominikaninem, bardzo mądrze pisał, ale tak poszedł w reformę Kościoła i w umysł, że skończył poza zakonem. Schielebeck, nie wiem, w naszym zakonie też różnie to wymawiamy. To jest myśl jeszcze kontynuująca sobór, Chrystus sakramentem spotkania z Bogiem, że sakramenty są o tyle, o ile On jest Bogiem i człowiekiem, dlatego że w Chrystusie to my się łączymy z Bogiem. W Chrystusie, jeśli On jest i Bogiem, i człowiekiem, jest ten most, ten kanał między Bogiem i człowiekiem. I to jest most skuteczny. Nie da się go rozdzielić, ta droga już nigdy nie pęknie, dlatego że w jednej osobie, a w drugiej osobie boskiej spotyka się Bóg i człowiek raz na zawsze. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, żebyśmy o tym pamiętali. Wokół soboru, czy przed soborem, jak pojawił się w Kościele taki ruch odnowy liturgicznej i biblijnej, pojawiały się też takie argumenty, no coraz więcej wiemy, jak to wszystko wyglądało, coraz więcej wiemy o Piśmie Świętym. Iluazi powiedział kiedyś, że no, Chrystus głosił, owszem, On głosił Królestwo Boże, a myśmy zrobili z tego Kościół katolicki i drodzy Państwo, no wyszło jak wyszło, ale o to Chrystusowi nie chodziło. Królestwo Boże to nie Kościół. I tak, zdajemy sobie sprawę, że Królestwo Boże to nie Kościół, ale zdajemy sobie też sprawę i tak wierzymy, że Chrystus chciał Kościoła. I to, że On funkcjonuje dzisiaj jak funkcjonuje, wcale nie oznacza, że to nie jest dar Jezusa Chrystusa dla nas. Joachim Jeremias, odpowiadając Luaziemu na jego zarzut, mówił, że wręcz odwrotnie, że tak naprawdę sensem działalności Jezusa jest zgromadzenie ludu Bożego. I to jest bardzo mocne w literaturze żydowskiej. Im jest bliżej tego ostatecznego rozwiązania, im narastają potrzeby mesjańskie w ludzie, to cała Biblia mówi o Mesjaszu, który gromadzi lud. To się zaczyna już od wejścia z Egiptu, nie? Że Kahal Jahwe, zgromadzenie Jahwe, Bóg cały czas gromadzi swój lud i Mesjasz też to robi. Mesjasz dlatego jest Mesjaszem, bo przygotowuje lud, zwołuje lud na ostateczne przyjście Boga do człowieka. Warto też zwrócić uwagę, że ten temat zwołania ludu, on jest oczywiście obecny w Starym Testamencie, ale w Nowym Testamencie ma on zupełnie inną jakość. Stary Testament to jest proroctwo, Stary Testament to jest przymierze, ale to jest przymierze bardzo takie dynamiczne, bo takie troszkę zero-jedynkowe. Pan Bóg mówi, cały czas powtarza Izraelowi: słuchajcie mnie, jeśli będziecie zachowywać moje prawo, to ja będę z wami. No jeśli nie będziecie zachowywać prawa, ja się wycofuję. Cały czas jest takie, to widać troszkę w pieśni nad pieśniami, w tej pieśni Shrim Hashirim, najważniejszej, w centralnej. To jest ciekawe, że erotyk w Piśmie Świętym jest i ten erotyk Żydzi czytają podczas najważniejszego święta swojego. Erotyk, który jest opowieścią o... Tam nie ma słowa w ogóle Bóg. To jest opowieść o dwóch zakochanych, o oblubienicy, którzy siebie szukają i tracą. Nie? To jest troszkę myślenie Starego Testamentu. Bóg mnie szuka, ja szukam Boga i przez moją niewierność cały czas tracę go z oczu. Kongar mówi, że trzeba zobaczyć, że w Nowym Testamencie dzieje się coś więcej. To nie jest tylko, brzydko mówiąc, zabawa w ciuciu babkę z Panem Bogiem. W Nowym Testamencie przez Jezusa jest raz na zawsze dany lud Boży i zwołanie Boga. To już nie jest tak, jeśli będziecie wierni, to wszystko będzie dobrze. Tylko Chrystus, jak mówi o Kościele, mówi o zwołaniu ludu, to mówi takie słowa między innymi: zbuduję Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą, w Mateuszu 16. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, Mateusz 28. To jest Kościół i, brzydko mówiąc, nie ma bata, żeby go nie było. Zupełnie inna jakość i zupełnie inny ciężar gatunkowy. To nie jest już zależne od tego, czy będziecie wierni, czy nie będziecie wierni. Czy nie będziecie mnie słuchać, czy nie będziecie mnie słuchać. Po prostu to jest mój dar i Kościół będzie istniał. Kościół będzie istniał, bo istnieje ja. Bo we mnie, w drugiej osobie boskiej, bo przez moje wcielenie, wejście w świat, nie da się już rozdzielić relacji między Bogiem i człowiekiem. Dlatego tak Chrystus może mówić o Kościele, bo tak naprawdę opowiada o swojej relacji do Boga. Dobrze wiemy, że to przeżywanie Kościoła, mimo zapewnień Jezusa, że to będzie trwało, że to jest na Jego fundamencie, że bramy piekielnego nie przemogą, że to nie niweluje naszej niewierności i naszego problemu z szukaniem Pana Boga. Że to nie usuwa wiary i niewiary, która gdzieś codziennie w moim życiu się wydarza. Taka granica wewnętrzna pomiędzy tym, czy wierzę, czy nie wierzę. Można powiedzieć o jakimś takim bólu egzystencjalnym, który w nas jest. I on gdzieś eksploduje mocno w czasach nowożytnych, przed Soborem. On zmienia myślenie o człowieku i o świecie. To nie jest już taki świat uporządkowany i statyczny, który znali starożytni. Pierwsza rzecz, która powoduje jakieś takie większe zawirowanie i taki kocioł, to jest wolność słowa i to jest opinia publiczna. Myślę, że akurat my, ludzie XXI wieku, no to nas do tego nie trzeba przypominać. Tak? Wszystko można skomentować, zaraz to można skomentować. Media tak naprawdę to już nie jest środek informujący, ale środek kreujący. Jeśli ktoś myśli, oglądając jedne media, drugie media, że oni nam powiedzą tam prawdę, no to szczęść Boże, ale media dzisiaj po to nie są. Trzeba, ktoś kiedyś się śmiał, że dominikanin to jest ktoś, kto rano czyta Pismo Święte i wszystkie gazety, które wyszły danego dnia. Żeby I to trzeba wszystkie, albo jak najwięcej, no bo jedna gazeta prawdy mi nie powie. Chodzi o... dlaczego jest z tym problem? I to już zauważył Pius XII w 1950 roku. Że nie można postawić tamy i nie można powiedzieć: nie, to my teraz nie możemy się tak swobodnie wypowiadać, bo można kogoś skrzywdzić, a w ogóle to jak pozwolimy ludziom się wypowiadać, i komentować rzeczywistość, no to przecież oni powiedzą, co im się nie podoba, oni powiedzą, że są niezadowoleni. No tak, no trzeba im to pozwolić. I postawienie tamy ludziom i wycofanie się do jakiejś warownej twierdzy jest tak naprawdę niezrozumieniem tego, czym jest Kościół, jest niezrozumieniem człowieka. To troszkę tak, jakby nałożyć kaganiec komuś na usta. No nie, swoboda wypowiedzi, funkcjonowanie opinii publicznej z jej różnymi sugestiami jest czymś mocno obecnym w naszych czasach, ale czymś, co jest ważnym dla człowieka. Pius powiedział, że zabronienie swobody wypowiedzi jest tak naprawdę wyjściem przeciwko wolności, która jest przyporządkowana dla samej natury człowieka. Tego nie można zrobić. Jest coś takiego jak ten nowoczesny racjonalizm. Można powiedzieć, że on krytykuje jakieś takie wzniosłe motywy. Wszystko to, co uchodzi za szlachetne i bezinteresowne, jest od razu demaskowane i pokazywane są tam jakieś ukryte, egoistyczne popędy. Że ktoś oczywiście, prawda, pomagam, oczywiście działam charytatywnie, ale tak naprawdę no, masz z tego pieniądze, a w ogóle to jesteś w gazetach i ludzie cię szanują. Jest jakiś taka podejrzliwość demaskująca wszystko, co jest jakieś wielkie. I to, co kolejna rzecz, co jest bardzo ciekawe, to jest, tak jak powiedział Kongar, to jest zamiłowanie do szczerości. I zamiłowanie do chęć widzenia gestów prawdziwych. Chodzi o takie demaskowanie człowieka, które jest skoncentrowane na bardzo mocno na samym podmiocie. Co robię? Co robię ja? Co się za tym kryje? Mniej mnie interesuje, co wyszło, co nie wyszło, jaki był na to plan, ale chodzi o pewną autentyczność. Dzisiaj człowiek jest bardzo wyczulony. Czy patrzę na kogoś, kto jest ubrany w jakąś maskę, czy ja mogę się w tym człowieku jakoś przeglądnąć? To jest bardzo mocno też widoczne w liturgii, tak? My dzisiaj chcemy, żeby cała liturgia, cały świat wokół Kościoła był prawdziwy. Nie chcemy plastikowych rur i paschałów. Potem śpiewamy na Wigilii Paschalnej o kolumnie z wosku. Nie chcemy jakiegoś plastiku. Nie chcemy sztucznych kwiatów. Chcemy prawdziwych kwiatów. Chcemy, żeby ta prawdziwość też była w człowieku. To wszystko dzisiaj bardzo, bardzo mocno gra. I jest ogólnie wielki bunt na coś, co można by nazwać jakimś takim rytualizmem. Co nie ma dostępu do mnie. Jakąś taką obrzędowością, tylko i wyłącznie tradycją. No dobrze, ale po co mi to jest potrzebne? Po co mi takie chrześcijaństwo, które nie zmienia mojego życia? Po co mi jest taka wiara, która jest tylko obecna przez 45 minut, no dobrze, godzinę, w zależności od kazania, tylko w niedzielę, a ona nie ma żadnego wpływu na moje życie? Po co mi jest coś takiego? Można robić wiele innych ciekawych rzeczy w niedzielę, niż pójść do kościoła, odstać swoje albo odsiedzieć. I po co mi to jest? Dlatego też Ratzinger, mówiąc o przeżywaniu dzisiejszego świata, o problemach dzisiejszego człowieka, jasno wskazuje na wiarę. To jest, wracamy do tego credo in ecclesiam, że tu chodzi o wiarę. I w przestrzeni chrześcijańskiej, jeśli kiedyś Paweł Kozacki, jak z nim rozmawiałem, mieliśmy rekolekcję przed ślubami wieczystymi i ja poszedłem z nim na taki spacer w górach. Wszystko przed tymi ślubami wieczystymi mu jakoś tak wyrzuciłem, jako starszemu bratu. Co mi się nie podoba, czego się boję, co mnie wkurza w zakonie. I on wtedy powiedział: Paweł, pamiętaj, że zawsze kryzys w Kościele to jest kryzys wiary. Nie? Jeśli zaczynamy mieć z czymś problemy w Kościele, to tak naprawdę jest pytanie o wiarę, o to, co jest moim sercem. Ciekawie o tym też mówi Ratzinger. Warto go w ogóle słuchać i o tym, jak on mówi o soborze, dlatego że to jest człowiek, który rzeczywiście dał pewną strukturę obradom synodalnym i to jest człowiek, który w tym momencie trochę się wycofuje, patrząc też na to, co się działo na zachodzie Europy. Nie? I on się zastanawia, no dlaczego wszyscy, chciałbym powiedzieć, wszyscy mieliśmy, no, dlaczego Sobór dał Kościołowi takie w końcu to mamy, te aggiornamento, odnowa, wiemy tak dużo o Piśmie Świętym, reforma liturgii, super. I dlaczego teraz jest tak, jak jest? I Ratzinger mówi o syndromie bycia w lesie. Że to jest troszkę, albo inaczej, chodzi o pewne badanie mikroskopowe, że ja się tak skupiłem na skrzydełku muszki owocówki i tak ją, prawda, tutaj oglądam, że zapomniałem, że chodzi o muchę. Jestem tak skoncentrowany na tym skrzydle, na tym, jak ono wygląda, że zapomniałem w ogóle o kogo badam. I przez takie mocne skoncentrowanie się na drzewie ja już nie mam oglądu całego lasu. To nie znaczy, że ja oglądając korę brzozy czy buku nie jestem w lesie. No jestem w lesie i ten las mi ogarnia. Ale może trzeba się wycofać, żeby przypomnieć sobie, gdzie jestem. To nie znaczy, że teraz nie jestem przy ścianie, tylko mogę powiedzieć więcej o tej ścianie, jak on tutaj ma fakturę, to wszystko. Ale też potrzebuję takiego ruchu, żeby ogarnąć całość. Do tego tematu jeszcze później wrócimy, bo on w ogóle pojawi się w pewnym myśleniu szerszym o Kościele. To co też już starałem się powiedzieć, to napięcie Kościół a Królestwo Boże, to bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, czym jest Kościół, a czym jest Królestwo Boże. To wszystko jest w pewnym napięciu. To jest pewne już i jeszcze nie, jak mówili też ojcowie soborowi, ale jesteśmy w ruchu. Dopiero po tamtej stronie będziemy to mieć. Będzie ta pełnia relacji z Bogiem. Cały czas jesteśmy w drodze. To też i Franciszek to powtarza. Troszkę bardziej on akcentuje moją osobistą więź z Panem Bogiem, a Benedykt mówił też szerzej, jeśli ktoś chce i myśli, że dla nas ludzi wierzących nadejdzie taki czas, że my sobie to wszystko uporządkujemy i potem sobie zrobimy, no w końcu się udało, no już możemy siedzieć spokojnie, no nie. My cały czas jesteśmy w ruchu, cały czas się zmagamy, dopiero jak po tamtej stronie będzie lepiej. Mam takiego przyjaciela z Rzeszowa, on jest neonatologiem, ale też teraz przede wszystkim endokrynologiem dziecięcym. Bardzo mi się marzy, żeby kiedyś Adasia zaprosić na rekolekcję o śmierci, żeby dał kilka takich konferencji jako lekarz, jako mąż, jako ojciec, jako dziadek. On mnie zaskakuje swoją wiarą. On jak mówi o śmierci, to mówi, no Paweł, ale co lepszego nas czeka niż śmierć i pójście do domu ojca? My cały czas się na to przygotowujemy. Chciałbym tak przeżywać i myśleć o śmierci tak jak Adaś. Bardzo ważne, żebyśmy w całym takim swoim myśleniu o Kościele nigdy nie zapomnieli o takim ruchu do przodu. Że to cały czas się wydarza i nie można utożsamić w tej tęsknocie za lepszym, za poprawą Kościoła, nigdy nie można sobie pomyśleć, dobra, my tak się napracujemy, tak pozmieniamy, że to będzie to, o co nam teraz chodzi. Wracamy do lasu i wracamy do muszki owocówki. Ratzinger, używając pewnego starego porównania ojców Kościoła jako księżyca, właśnie próbuje rozwiązać ten problem, dlaczego nam się nie udało, dlaczego jesteśmy w pewien sposób zmieszani i pogubieni dzisiaj. Kosmonaut, jak będzie sobie na Księżycu, to no co on tam widzi? No widzi
No i coś takiego.
To nie wygląda za ciekawie. No co tam można zrobić? Można potem się wnukom pochwalić. Byłem na Księżycu. I prawda, a to jest kamień z Księżyca. Ale jak z Ziemi patrzymy na Księżyc, to on trochę inaczej wygląda. To Księżycem można się zachwycić. To Księżyc świeci. Księżyc na Księżycu nie świeci. Księżyc świeci z Ziemi. Oj, proszę? Dokładnie tak. I o to chodziło ojcom Kościoła. Słońcem jest Chrystus, a Kościół jest Księżycem. I to, co my robimy, to jakie jest nasze zadanie, to jest tylko i wyłącznie odbijanie światła Słońca. Jeśli my stracimy tą perspektywę, no to już po nas, tak? No, Ratzinger mówi, no co kosmonauta widzi na Księżycu? No widzi pustynię, piasek i góry. I faktycznie, no sam z siebie Księżyc jest tylko pustynią, piaskiem i skałą. I bardzo, bardzo zobaczcie na słowa papieża. To, co nie jego, Kościoła, należy naprawdę do niego. Jest jego istotą, a jego istota polega na tym, że on sam się nie liczy, a liczy się w nim to, czym on nie jest. Że istnieje tylko po to, by się samego siebie wyzbyć. Że ma światło, którym nie jest, ale tylko ze względu na nieistnienie. Na nieistnienie. Jest on księżycem, Mysterium Lunae, i jako taki dotyczy wierzącego, ponieważ ten właśnie sposób jest on miejscem trwałej duchowej decyzji. Bardzo myślę, że to jest... Na mnie ten obraz działa. Myślenie o Kościele jako o Księżycu i pewnej perspektywy. To jest też prawda o Księżycu. To jest prawda, że jest taka ziemia, są skały, ale to też jest prawda o Księżycu. I trzeba w myśleniu o Kościele pewnej syntezy. Ecclesia semper reformanda jest. Kościół się ciągle reformuje, Kościół ciągle się zmienia. Coś, co w starożytności było dla ludzi wierzących oczywistością. Że jesteśmy w ruchu, idziemy do tego Królestwa Bożego, to, co nam Jezus dał, w porządku, dziękujemy Ci za to, nie musimy się martwić, bo jesteśmy już razem z Bogiem przez Twoją osobę, ale cały czas świat się zmienia, my też musimy cały czas zastanawiać, czy robimy dobrze to, co nam zostawiłeś. Ale przez te zawirowania świata, przez zmianę podejścia do człowieka, przez podważenie pewnych autorytetów, ta sentencja stała się troszkę niebezpieczna, też w kontekście reformacji. No, z tą reformą to trzeba uważać. I dlatego to się stało takim niewygodnym hasłem, że nawet Lumen Gentium troszkę delikatniej mówi. Tak? To nie jest reformanda, ale to jest bardziej purifikanda. To jest trochę, no chodzi bardziej o taką, o ducha. No to jest, te reformowanie Kościoła przesuwa się w stronę mojego grzechu. O tym też może zdążę powiedzieć za chwilkę. Kongar powołuje się na swojego przyjaciela i mówi, że myśląc o reformie Kościoła, trzeba zawsze myśleć o miłości, o prawdziwej odwadze, żeby tutaj niczego nie ściemniać, żeby niczego nie udawać, o sprawiedliwości, o umiarze, o roztropności i o pokorze. Nie wszystko czytam, chcę przyspieszyć, bo mówili mi, że Dominikanie mają zwyczaj przedłużania. Bardzo chciałbym, żeby 45 minut to trwało, a potem bardzo mi zależy na rozmowie i dyskusji, więc ja będę przyspieszał. To jest ciekawe, ale może do tego wrócimy w dyskusji. Pewne napięcie, tylko zaznaczę. Grzegorz Strzelczyk mówi o napięciu pomiędzy nominalnymi chrześcijanami. Tak naprawdę jestem gdzieś tam widnieje w księdze parafialnej, ale już się wycofałem. Ten kościół niech se jest. No, tak bardzo mi znowu nie przeszkadza. A z drugiej, no to ja jestem prawdziwym kościołem, wy atakujecie kościół, jesteście wstrętni. Ja wiem, jak to powinno być. Nie? faryzeizm, kontrapostawa synagogii, to Ifkongar i bardzo ciekawe myślenie Ratzingera, albo faryzeusze i Qumran, i bukłaki i saduceusze, manna i bukłaki tak naprawdę. I model reformy jako w ogóle sama osoba Jezusa Chrystusa. I główne pytanie do reformy, to może o tym, poprzednio. Qumran, jak zastanawia się o tym całym zawirowaniu w świecie nowożytnym, to mówi, żeby pomyśleć o Kościele i żeby dobrze go zreformować, żeby być wiernym temu, co zostawił nam Jezus w swojej osobie, trzeba zdawać sobie sprawę o tym, o szerszym sensie Kościoła. Jasne, że te zasady istotowe, wiara, sakramenty, apostolstwo, to jest coś, czego się nie da zmienić. I coś, bez czego Kościół nie będzie istniał. Kościół istnieje właśnie przez to, że jest pewnym boskim nadaniem. Ale wszystko inne jest już do zmiany. To wszystko, co wiąże się z człowiekiem, jest do reformy. I co ciekawe, że Qumran mówi, że nie wystarczy tylko zostać na poziomie grzechu. Nie? Że ta reforma, ona nie ma zajść tylko i wyłącznie w moje sumienie. Że potrzeba też popatrzeć na pewną historię. Tutaj pojawia się cały kryzys konstantyński. Niektórzy mówią, że kryzys Kościoła bardzo wyraźnie zaczął się w IV wieku, kiedy takie zostały dokonane przesunięcia w historii, że politycznie opłacało się być chrześcijaninem. No to jest IV wiek. Nie? I od tego momentu są bardzo duże problemy. Ale to też jest kwestia hierarchii, myślenia o tym, jak tą hierarchię sprawujemy. Dzisiaj większość ludzi, jak sobie myśli o Kościele, to sobie myśli, no to są przede wszystkim ci biskupi. Jeden z moich znajomych, dziennikarz, razem myśleliśmy o tym, żeby wstąpić do zakonu dominikanów. On poznał Kasię i teraz jest szczęśliwym mężem. Nie, żebym ja nie znał jakichś wspaniałych kobiet, bo też znałem. No podjęliśmy po prostu inne decyzje i inaczej żyjemy w Kościele. I on mi kiedyś powiedział, Paweł, wiesz, ja już nie mogę pracować tak blisko Kościoła, bo ze przeproszeniem szlak mnie trafia, jak widzę tych wysiadających grubasów z limuzyn przed episkopatem. No po prostu nie mogę tego. Nie? I to też jest pytanie do tego, jak my sprawujemy władzę w Kościele. A w końcu Qumran mówi, że bardzo ważna jest synteza teandryczna, czyli i bosko-ludzkie myślenie o Kościele. Żebyśmy nie zapominali o tej ikonie Chrystusa Synańskiego, że jest i to. Że cały czas muszę wracać w myśleniu o Kościele do Chrystusa i do tego, kim On jest. Z tą syntezą teandryczną, bosko-ludzkim myśleniem jest właśnie związane takie adagium, niepokalane myślenie o Kościele, że jest w nim część święta i nieświęta zarazem. Kościół jest jednocześnie święty i pełen grzechu, nieskazitelny i upadający, doskonały i poddany grzechowi. Nie? Ciekawe, ja dzięki przez przygotowywanie tej wypowiedzi, tego wykładu do was, chyba bardziej zrozumiałem wszystkie te obrazy Królestwa Bożego, które są takie pomieszane. Jezus mówi, dobra, jest, rzeczywiście zobaczyliście, że jest pole pszenicy, ale jest kąkol. I ci jego pracownicy mówią, no to panie, my pójdziemy, zrobimy od razu porządek, wywalimy ten kąkol i będzie pszenica. Jezus mówi, nie. Zostawcie. Niech to rośnie i nie do was należy, prawda, nie wy będziecie robić żniw. Zobaczcie, że jak apostołowie wyławiają ryby, to tam też się pojawia... Nie, to cofam. To inna historia. Jezus mówi o Królestwie Bożym jako o sieci pełnej ryb i dobrych, i niedobrych. Cały czas w Kościele jest i pszenica, i kąkol. Dlaczego? No bo tacy jesteśmy. Bo jesteśmy ludźmi i tak to w nas się wydarza. pewnym kluczem do połączenia tej zasady bosko-ludzkiej i myślenia o Kościele jest pewne rozwiązanie, które stosunkowo wcześniej pojawiło się w Kościele i tak naprawdę my mamy do czego wracać. Sam początek Kościoła i wielkie prześladowania były wielkimi też pytaniami o wiarę i o to, co robić z tymi, którzy się wiarę zaparli. O to, co robić z tymi, którzy publicznie sprzeniewierzyli się wierze. I to jest związane w ogóle z takim kryzysem donatystycznym, 4-5 wiek. Już wtedy wyraźnie mówiono, że świętość pochodzi od Jezusa, świętość pochodzi od Boga. I to, że chrzci Piotr i że chrzci Paweł jest tym samym chrztem, jakim ma Judasz. Nie dlatego, że to zależy od świętości szafarza, ale sakramenty są sprawowane na mocy i są skuteczne przez Jezusa. I to właśnie wyraża te adagium ex opere operato. To jest, proszę Państwa, tak, że kiedy święci samochody, tak mi się też zdarzyło, na przykład w Rzeszowie święci samochody, i ktoś mówi, proszę ojca, ojciec mi nie poświęcił samochodu, proszę się wrócić. No to no okej, okay, proszę się wrócić, dobrze. No, jak odmawiam różaniec i przyśpię na różańcu, albo się pomylę, no to potem ktoś przyjdzie i ojciec przełożę, bo on odmówił 6 tajemnic różańca. Albo odmówił 3. To różaniec jest odmówione, czy nie jest odmówione. O, z sakramentami tak nie jest. Jak będziemy zaraz sprawować Eucharystię i gdybyśmy wszyscy stracili nagle wiarę, to Eucharystia dalej by była. Jeśli ktoś idzie się spowiadać do księdza niewierzącego, który się od 15 lat nie spowiadał i cię w ogóle nie zrozumie, nakrzyczy na ciebie, to chwyta, brzydko mówiąc, chwyta. Bo nie chwyta na podstawie mądrości, świętości, życia szafarza, ale na podstawie mocy Jezusa Chrystusa, która zawsze jest obiektywnie działająca i zawsze skuteczna. Te hasło ex opere operato jest bardzo ważne do zrozumienia też całego myślenia o Kościele i o jego reformowaniu. Dlaczego zostaje w Kościele? Zaczęliśmy od pytania wierzyć pomimo Kościoła. Ratzinger stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle zostaje w tym Kościele, skoro wiem, że tyle tu śmierdzi, że jest piach, jest brud, jest konkol i są te ryby, których się nie da zjeść. I on, proszę Państwa, najpierw cytuje De Lubaka, że nie da się myśleć o przyjęciu Jezusa bez Kościoła. Że my potrzebujemy wspólnotę, że wiara zawsze jest kościelna. Że wiara zawsze zakłada pewne wspólne myślenie. Jestem w Kościele z tych samych powodów, dla których jestem chrześcijaninem. Wierzyć nie można w pojedynkę. Wierzyć można tylko jako współwierzący. Ratzinger mówi więcej, że to Kościół daje mi wiarę. To Kościół, skoro wierzy w Jezusa, nie da się myśleć o Kościele bez Jezusa, więc skoro wierzy, że ten Kościół jest zakorzeniony w nim, to nie potrafię sobie wyobrazić siebie w relacji do Pana Boga bez Kościoła. Ratzinger mówi więcej. Nie potrafię sobie wyobrazić świata bez wiary, którą daje Kościół. To chyba wszystko. Jeszcze sobie zerknę. Przygotowałem już do późniejszej dyskusji kilka takich myśli, ale to... Bardzo serdecznie dziękuję. To tyle moich myśli, które wygrzebałem od Ratzingera, od Kongara i od Grzegorza Strzelczyka. Proszę Państwa, to są naprawdę różne myśli. Ja nie jestem doktorem, skończyłem tylko nasze kolegium dominikańskie. Gdybym kiedyś miał możliwość studiowania dalej, bardzo bym chciał, już podjąłem kilka takich prób, ale niestety od samego początku robię w zakonie nie do końca to, co chcę. Tam, gdzie mnie przełożeni posyłają, co wcale nie oznacza, że nie jestem dominikaninem szczęśliwym, bo jestem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na przerwę i potem do dyskusji, do pytań. Bardzo jestem ciekawy, jak dzisiejszy Kościół w Państwu gra. Do zobaczenia.
Zapraszamy na kawę, ciastko, herbatę. Jeśli ktoś chciałby z Państwa otrzymać wiadomości o spotkaniach, to jest lista, może wziąć swój adres.
Chyba nie ma. Oczywiście, tak, tak. Łaskę wiary, nadziei, miłości i pozdrowie dla Sebastiana. Zapłać.
Co miesiąc.